Radio Naukowe.
Dzień dobry, zapraszam Was na odcinek specjalny Radia Naukowego o propagandzie rosyjskiej wobec inwazji na Ukrainę. Będzie też o propagandzie ukraińskiej, choć na rosyjskiej jako bezsprzecznie bardziej szkodliwej się skupimy. Mam dla Was rozmowę z doktorem Łukaszem Szurmińskim z Uniwersytetu Warszawskiego, badaczem propagandy. Ta rozmowa będzie komentarzem i pogłębieniem obecnej sytuacji, a na początek pozwolicie streszczenie narracji kremlowskiej propagandy, żeby trochę uporządkować konteksty. A zatem, według Rosjan, Ukraina jako państwo w zasadzie nie istnieje, ewentualnie jest państwem upadłym. Władzy są uzurpatorzy, faszyści, nacjonaliści, którzy dokonywali ludobójstwa na Rosjanach w Donbasie i dlatego Rosja musiała interweniować w obronie ludności i rozpocząć tak zwaną specjalną operację wojskową. To, jak wiadomo, jest właśnie trzon rosyjskiej propagandy. Słowo wojna jest zakazane w przestrzeni publicznej. Głównym kanałem przekazu jest państwowa telewizja. Dla ponad 60% Rosjan to jest podstawowe źródło informacji i w tejże telewizji początkowo w ogóle nie mówiono o jakichkolwiek walkach toczących się poza Donbasem. Tak jakby nie było ataku na Kijów czy Charków. Teraz rosyjski widz już może się dowiedzieć, że atakowane są cele wojskowe w innych częściach Ukrainy, a to dlatego, że faszyści, naziści nie chcą się poddać, nie chcą się zgodzić na rosyjskie postulaty demilitaryzacji i denazyfikacji kraju. To upieranie się przy nazywaniu władz ukraińskich faszystami jest nawiązaniem do zwycięstwa nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, czyli dla nas II wojny światowej, a ta narracja jest jedną z podstawowych dla państwowości rosyjskiej. Nawet zrobiono fałszywkę zdjęcia Wołodymyra Zełenskiego, rzekomo trzymającego koszulkę piłkarską ze swoim nazwiskiem i swastyką. Co jest to dodatkowo podłe, bo Zełenski pochodzi z rodziny ukraińskich Żydów. Co ciekawe, propaganda rosyjska sugeruje, że to Rosjanie są współczesnymi Żydami, a Zachód chce ich eksterminować. Bo właśnie wszystkie te sankcje, jakie Zachód wprowadził na Rosję, to jest wojna ekonomiczna i informacyjna. Sankcje te nie są związane z tak zwaną operacją wojskową. Ta wojna ekonomiczna miała być planowana od dawna, być może nawet od 1945 roku. Duże znaczenie ma teraz litera Z, pisana łacinką, to ważne, nie cyrylicą. Wydaje się jednak, że jej interpretacja zaczęła być dorabiana już po tym, jak ta litera pisana na czołgach i pojazdach opancerzonych agresora, zwróciła powszechną uwagę. Nie ma takiego jednego uzasadnienia dla tej litery czy jednej interpretacji. Pojawia się jako za prezydenta, za świat bez nazizmu, czy nawet za pokój. Niektóre miasta z rosyjską literą Z zaczynają się pisać w miejsce właśnie cyrylicznej Zetki łacinką. W takie Zetki układają się ludzie na filmikach propagandowych. W koszulki z tym symbolem ubierane są dzieci w przedszkolach, a intensywność indoktrynacji właśnie w placówkach publicznych, szkołach, przedszkolach teraz w czasie wojny wzrosła i przywodzi na myśl najgorsze skojarzenia. Co ciekawe, machina propagandowa rosyjska, duża i potężna, to wygląda na to, to jest moja opinia, że narracyjnie Kreml nie był przygotowany na tak długą wojnę i te kolejne interpretacje wymyśla się na bieżąco, starając się dostosować do sytuacji. Propaganda nie jest do końca spójna i okazuje się, że nie musi być. O tym za chwilę porozmawiamy. Bywa też kuriozalna. Rosjanie na przykład twierdzą, że w Ukrainie są laboratoria broni biologicznej, oczywiście amerykańskie, oraz że to Amerykanie właśnie na terytorium Ukrainy wyhodowali SARS-CoV-2. Jak to wszystko rozumieć? Dlaczego propaganda jest skuteczna? O tym już teraz w rozmowie, a źródła do informacji, które podałam, znajdziecie w opisie podcastu.
Słuchasz podcastu Radio Naukowe.
Radio Naukowe gościł doktora Łukasza Szurmińskiego, badacza propagandy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jesteśmy na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. I teraz pytanie jest takie. Jak oceniasz propagandę rosyjską? Czy ona jest w ogóle spójna? Oraz czy musi być spójna? Bo z naszej perspektywy to się wydaje po prostu bzdura na bzdurze.
No ja myślę, że to zależy, pod kogo ona jest zaadresowana. Ona była spójna jeszcze parę miesięcy temu, jak się popatrzyło na te przekazy, które adresowane były do odbiorcy wewnętrznego. Jeżeli chodzi o tego odbiorcę zewnętrznego, to Oczywiście się mówi dużo o skuteczności, głównie w mediach społecznościowych, ale jeśli popatrzeć sobie, jak zmieniał się wizerunek na przykład Russia Today na przestrzeni lat, ja myślę od początku, jak ta stacja powstawała i była takim kanałem dyplomacji kulturalnej i nawet nie była tak strasznie krytykowana, natomiast jak przekręcono tą wajchę i ten zalew propagandy stawał się coraz większy, no to można odnieść wrażenie, że tak naprawdę oczywiście w jakichś takich banieczkach medialnych te przekazy Russia Today w Europie gdzieś były odbierane, ale na dłuższą metę mam wrażenie, że to akurat te zwycięstwa jakieś takie jak Brexit czy Trump jako prezydent, to one nie wynikały z kanałów komunikacyjnych rosyjskich, myślę tu o tych na przykład telewizjach, tylko różnych jakichś chyba innych zakulisowych działań. Ale jeśli popatrzymy sobie na rynek wewnętrzny, to tutaj wydaje mi się, że ta skuteczność jest dosyć duża, no bo jeżeli patrzymy na te badania, oczywiście...
Wiarygodność badań to pytanie.
Tak, możemy się trochę zastanawiać nad tym wiarygodnością, ale to jednak, bo są badania robione przez bardzo różne podmioty i różne ośrodki i wychodzi na to, że około 70% Rosjan jednak popiera to, co się teraz dzieje i dotyczy to, proszę zwrócić uwagę, tak naprawdę bardzo różnych środowisk, bo oczywiście z jednej strony to jest ta prosta Rosja gdzieś tam na prowincji, no ale też mamy trochę osób rozpoznawalnych, mamy ten list rektorów wyższych uczelni. No oczywiście możemy powiedzieć, że okej, oni są wszyscy tak teraz
zterroryzowani,
tak, że popierają i podpiszą wszystko. Ale myślę, że spora część społeczeństwa tak popiera, a skoro tak popiera, to znaczy, że na ten rynek wewnętrzny te przekazy są skuteczne, chociaż są coraz śmieszniejsze.
To, co mówi propaganda rosyjska, coraz trudniejszy mamy do niej dostęp, bo Europa odcięła i Russia Today i Sputnik i tak dalej, ale no, są różne sposoby, żeby oglądać nadal rosyjską telewizję. Cały czas mamy opowieści o denazyfikacji, że rządzą naziści, faszyści w Ukrainie, iż dochodziło do ludobójstwa w Donbasie. No to są tezy, które my wiemy, że one są absurdalne. Jak to jest możliwe, że dla odbiorcy rosyjskiego one nie są absurdalne?
No bo ten odbiorca...
Nie dla wszystkich, bo ja zawsze
ten
będziemy pamiętać.
Ten przekazem jest karmiony już od dość dawna, to po pierwsze. Po drugie, pamiętajmy, że to my odcięliśmy Rosjan, zamykając tak możliwości Russia Today czy Sputnika, ale trzeba pamiętać, że rosyjskie państwo też Rosjan odcina od informacji z alternatywnych źródeł, no bo zamknięto Doszcz, Echo Moskwy, tak, Rostkomnadzor, czyli ten ich organ regulacyjny, ogranicza działalność w internecie i to się nie dzieje teraz. To znaczy to jest metoda takich małych kroków, którą Putin stosuje od przynajmniej 10-12 lat, bo zaraz jak się pojawił ten Roskomnadzor, było wiadomo, że on może kontrolować te węzłowe elementy internetu w Rosji. I argument był wtedy taki, że to jest walka z pornografią i walka z terroryzmem. I jeżeli takie treści się będą pojawiać, no to oni mają prawo blokować na przykład dostęp do takich stron. Ale te narzędzia, które wtedy wymyślono, teraz zostały użyte do tego, żeby odciąć Rosjan od różnych innych alternatywnych źródeł informacji. Możemy powiedzieć, że okej, no przecież można użyć VPN-a i obejść jakoś te blokady.
No to trzeba mieć kompetencje takie.
Ale do tego trzeba mieć kompetencje, a mówimy o masach społeczeństwa. Jeszcze jedną rzecz dodam też, bo akurat nie znam takich badań dotyczących znajomości języków obcych w Rosji, ale jak ze studentami kiedyśmy sobie analizowali, co na rosyjskim rynku można oglądać, jeżeli chodzi o kanały telewizyjne, to oczywiście wiadomo, że Pierwszy kanał i Rosja 1 rządzą, tak? I ten 99% pokrycia terytorium to jest coś. Ale tam są na przykład, czy były platformy i na przykład ta platforma satelitarna NTV dawała dostęp do większości programów anglojęzycznych, programów informacyjnych, był Bloomberg, był CNN. Tylko no właśnie, po pierwsze trzeba znać język, a po drugie trzeba chcieć wykonać ten krok, żeby się z tymi przekazami zapoznać. No więc skoro gro osób czerpie tam jednak informacje, bo gazety się sprzedają tam strasznie słabo, o tak jest od 20-30 lat, no to jednak telewizja. A skoro telewizja i ta telewizja pompuje tych ludzi i nie ma właściwie innych jakichś alternatywnych obrazów, no to myślę, że spora część jest skupiona. Trochę może zastanawiać tylko jedna rzecz, bo to mnie fascynuje. Bo oczywiście mieszkańcy tych wielkich miast jednak trochę po świecie pojeździli na przestrzeni tych kilku lat ostatnich. To nie tylko przecież w czasy w Egipcie, ale w różne zakątki świata jeździli. Zresztą podobno w Tajlandii teraz 7 tysięcy Rosjan, jak zastanawia się, jak wrócić. Ale chodzi mi o to, że oni trochę pojeździli po tym świecie, trochę mieli styczności. No i liczyłem na to, że zapali się w niektórych głowach taka lampka, że ten opis świata z rosyjskiej telewizji nie bardzo przystaje do tego, co oni widzą na świecie. Gdzieś w tych podróżach po Europie i tak dalej. No ale ta lampka się chyba nie zapaliła albo zapaliła się zbyt małej grupie osób, no i niestety jest problem.
To jest ten dramat, że nie do końca wiemy, jak dużej liczbie osób, bo wiemy, że tysiące protestują, o tym nie można zapominać. Ta skala, oczywiście my byśmy chcieli, żeby ona była jeszcze większa, natomiast to, co grozi teraz Rosjanom, to jest bardzo dużo, 15 lat więzienia za powiedzenie słowa wojna, nawet maksymalnie. Czyli wychodzi na to, że jeśli propaganda jest uprawiana wystarczająco długo, to ona nie musi być spójna. Bo ona obraża intelekt momentami.
Ona obraża intelekt, natomiast, bo jak powiedziałaś o tych protestach, to ja się też zastanawiałem nad tym i bo te protesty to przecież nie jest pierwsza fala. To znaczy naprawdę takie bardzo duże protesty w Moskwie były, jak zaczęto majdrować tam te kilka lat temu przy Konstytucji, tak żeby Putin mógł kolejny raz zostać.
I tam chyba protesty wtedy na Placu Błotnym, były protesty w obronie Nawalnego.
100 tysięcy osób, tak? Więc w porównaniu do tych obecnych demonstracji, to tamte były naprawdę wiele i nie zrobiło to na rządzących jakiegoś wrażenia. Potem były trochę mniejsze, no to spałowano te 30 tysięcy osób. Więc teraz jak się patrzy na te zdjęcia w ogóle z Moskwy, to ja mam, to widzę głównie jednak ludzi młodych. I teraz jak widzę tych ludzi młodych, to ja wcale nie jestem przekonany, że oni są oburzeni na to, co dzieje się na Ukrainie w sensie wojny, tylko bardziej dotkliwe są dla nich konsekwencje. To znaczy, że odcięci zostali od wielu mediów społecznościowych, od możliwości jeżdżenia po świecie, że to ich bardziej uwiera. Natomiast czy rzeczywiście ta brutalna wojna dla nich wszystkich stanowi taki problem moralny, to wcale bym nie był przekonany. Może się mylę, ale mam wrażenie, że tu impulsem tym, jak to się mówi, triggerem, który te młode roczniki wypchnął na ulicę, no jest właśnie to, że pozamykały się sieci szybkiej obsługi, przestajemy wspierać, prawda, producenci telefonów, dostęp do sieci, do komputerów, do mediów społecznościowych. Wiesz, z naszej perspektywy to nie jest może problem, natomiast im młodsze pokolenie, tym ono jest bardziej w tej rzeczywistości zanurzone. I ona też tak naprawdę tego innego świata nie zna.
To ja bym jednak była bardziej idealistką, bo wydaje mi się, że trudno ryzykować pójście do więzienia w ramach protestu.
Ale ty myślisz, że zakłada, że wszyscy oni zakładają, że akurat od razu pójdą do więzienia?
Tego nie wiem.
Też niekoniecznie, bo wiesz, no w takiej masie jak demonstrujesz, to nie znaczy, że wszyscy zostaną nagle złapani i poniosą konsekwencje. No nie wiem, mam taką obawę, że jednak jeśli chodzi o przekaz, to spora część jest w stanie w to uwierzyć. Chociaż tak jak powiedziałeś, te przekazy są coraz bardziej kuriozalne i jak się widać te klipy takie z tą tam, gdzie pojawia się ta literka Z ułożona z ludzi albo tam, prawda, pracownicy jakichś firm. I tak sobie w ogóle myślę teraz, że to przypomina trochę Polskę z 68 roku.
To wiesz, jest ciekawa teza.
Wiesz, te wiece, chodzi mi o te wiece, wiece poparcia, tak, te transferenty, tam syjoniści do Syjamu, tak. Przecież większość tych robotników, która stała tymi tablicami, to myślę, że oni nie mieli w ogóle pojęcia, o co tam chodzi i czemu, co jest napisane na tych tablicach, albo co to w ogóle znaczy. Tak, kim są ci syjoniści? No ale też taka atmosfera w państwie była, jaka była w PRL-u, że no, ludzie się, jedni się wyłamywali, a inni się temu poddawali. No i tak sobie myślę, że jeżeli mamy teraz pracowników jakichś rosyjskich fabryk, którzy tak gremialnie demonstrują to swoje poparcie, to myślę, że to jest właśnie też dowód na taki konformizm i zastraszenie dużej części społeczeństwa jednak.
A w momencie, kiedy wychodzą takie rzeczy, jak na przykład to pewnie widziałeś Władimira Putina na green screenie, że niby się spotkał ze stewardesami, ale tak naprawdę to panie nie siedziały blisko niego, tylko rzecz właśnie się odbyła dzięki montażowi telewizyjnemu, to widać wyraźnie, bo jego dłoń na przykład przecina mikrofon, albo w jego imbryczku szklanym odbijają się puste fotele. To jest ewidentne, że zostało to zmontowane. To chyba też nie ma znaczenia, kto to wie.
Dla tamtejszego rynku nie, no bo nie pojawią się te wszystkie analizy, memy i prześmiesznostki, które pojawiają się u nas. To znaczy Europa się trochę się śmieje, trochę żartuje, bo to też pokazuje pewną desperację, ale też jakieś takie rozprężenie, no bo przecież ktoś o tym, kto robi to realizacyjnie, w sensie robią to przecież specjaliści, tak? Więc powinni o takich rzeczach myśleć, a to jednak poszło i nikt na to nie zwraca uwagi albo nie chciał zwrócić uwagi. Przeciętny Rosjanin myślę, że się o tym po prostu w ogóle nie dowie.
A strona ukraińska również ma swoją propagandę.
Ma, oczywiście, bardzo jaką? Dobrze robioną.
Jak, na czym to polega? Jaka jest różnica między tymi propagandami?
Po pierwsze, jeżeli mielibyśmy ocenić, i to fakt, że olbrzymia część świata opowiedziała się jednak zero-jedynkowo po stronie Ukraińców, jak nigdy wcześniej, to znaczy, bo zawsze było jakieś ale, a tutaj te takie masowe poparcie, naprawdę oddolne bardzo często, co my teraz w Polsce też widzimy, pokazuje, że no Ukraińcy dosyć umiejętnie opowiadają tą swoją historię o wojnie. To jest historia, która mówi nam o tym, że chcemy mieć własne państwo, tak, że chcemy przynależeć do tej cywilizacji zachodniej, że jesteśmy takimi samymi ludźmi, że no ponosimy straty, ale w imię tej naszej chęci i tego dążenia do wolności po prostu się nie poddamy. I to trafia, a z drugiej strony bardzo ten inteligentny przekaz pokazujący te zadawane Rosjanom straty. Ale zwróć uwagę, że ja nie widziałem w każdym razie, poza tymi materiałami, gdzie były ciała, co możemy podciągnąć pod brutalność, nie widziałem ani jednego materiału, na którym wobec rosyjskich jeńców Ukraińcy by się zachowywali w niehumanitarny sposób.
Raczej na odwrót jest. Pokazywane jest, że dostali herbatę, tak, że pozwolili zadzwonić do mamy.
Tak, przecież no, nie uwierzę, żeby to wyglądało zawsze tak, że tak powiem, cukierkowo. Nie chce mi się w to wierzyć. Natomiast no, jednak ktoś zdecydował, że trafią takie tylko obrazy. Bardzo to jest inteligentne, bo to też rozbija morale wojska rosyjskiego. Jeżeli słychać teraz komunikaty, że na przykład kadyrowcy stoją z tyłu i pełnią taką rolę jak kiedyś kagibiści, żeby pędzić ludzi do walki.
Ale nie można się wycofać, bo się napotka na własne wojska, które cię mogą odstrzelić.
A z drugiej strony widzisz tą sytuację, że okej, no trafisz do niewoli, ale tam jest szansa, że człowiek przeżyje po prostu. Może tam będzie siedział rok czy dwa w jakimś łagrze czy innym tym, ale ma szansę na powrót do domu, a na pewno ma szansę na to, żeby przeżyć. No to jest mądrze robione. Znaczy nie oni to wymyślili. No Amerykanie też jak prowadzili wojnę w Zatoce Perskiej, zwłaszcza w tym 91 roku, to też bardzo inteligentnie działali na rozbicie morale irackiej armii. Udało im się całe dziesiątki żołnierzy przechodziły na tą drugą stronę.
Bo ukraińska strona gra na różnych, można powiedzieć, fortepianach. Tak? Bo oni z jednej strony podają mocne te straty rosyjskie. Czasami, takie mam wrażenie, intencjonalnie trochę mieszając to, ilu Rosjan ich zdaniem zginęło, a ilu zginęło, zostało rannych i wziętych do niewoli. Na przykład ostatnio podawano liczbę 13 tysięcy i to jest tak, że no, zostali zlikwidowani czy unieszkodliwieni. No i niektóre media to już mówią, czyli tylu ich zostało zabitych, a jak się doczytamy do tych komunikatów, to raczej chodzi o całościowe straty właśnie łącznie z wzięciem na przykład do niewoli. Z drugiej strony ośmieszają Rosjan, ewidentnie. Totalnie nie wierzę w tę opowieść o słoiku, który miał strącić drona i to miał być słoik. Najpierw była informacja, że jest to słoik z ogórkami kiszonymi, a potem poszło dementi, że tak naprawdę z pomidorami kiszonymi. Absolutnie w to nie wierzę, myślę, że ktoś to wymyślił. Ale na tym to polega.
No że i media to łyknęły.
I media to łyknęły, absolutnie.
I ja chyba nawet czytałem wywiad z tą kobietą. Jakąś wypowiedź i to w którejś z dużych polskich portali, więc wiesz, no...
A w ducha kijowskiego wierzysz? Tego lotnika, który miał już chyba kilkadziesiąt samolotów zestrzelić, tylko twarze jego nie pokazują.
Nie, ale to nie jest to niemożliwe. To akurat no, takich historii to trochę trudno weryfikować, tak samo jak te legiony, to znaczy widzimy trochę tych zdjęć, ale to też właśnie jest bardzo mądre zagranie z ich strony, no bo pokazują, że no właśnie ten cały świat stoi, ale nie tylko werbalnie, tak? Tylko że rzeczywiście tam jest tak, że przyjeżdżają ludzie z połowy świata i to naprawdę gdzieś, no, że z Brazylii się komuś chciało przyjechać, tak? To jest jednak dosyć daleko. I że przyjeżdżają walczyć ramię w ramię z ukraińską armią, no to też buduje morale, trochę też morale społeczeństwa, no bo no, o tym też trzeba myśleć, żeby się to wszystko nie rozsypało. Ta wojna tak naprawdę jeszcze bardziej buduje ten naród ukraiński, w sensie ten mit założycielski, tak po tym no, utracie Krymu takiej no, w kuriozalnych dosyć okolicznościach, w sensie takim, że nikt się specjalnie nie przeciwstawiał. No, wojna potem o Donbas to już jest trochę inna historia, ale teraz mam wrażenie, że to naprawdę będziemy mieli taki fundament, jest ta postać ikoniczna, prawda, prezydenta, który tam się zapisuje na kartach, a taki bohater zawsze jest do takiego mitu założycielskiego potrzebny. Myślę, że Ukraińcy tutaj bardzo wiele w długiej takiej perspektywie per saldo na tym zyskają. To znaczy, bo to jest sympatia świata, to zjednoczenie społeczeństwa, bo wcześniej też jeszcze można było mówić o jakichś takich podziałach, ale zobacz na przykład to, co robią Rosjanie bombardując Charków. To jest kuriozum, przecież tam
rosyjskojęzyczne miasto.
Tak, i część osób sympatyzująca z Rosją, tak, i oni teraz giną od rosyjskich rakiet. No ich potem żadna propaganda nie przekona. To jest tak głupie, że nie potrafię sobie wyobrazić, kto podjął decyzję.
Tak, to jest ciekawe, że te zachowania rosyjskie są trudne do interpretacji. Mam takie wrażenie, że przez lata nam się wydawało, że jak Rosja ewentualnie robi coś głupiego, to tak byliśmy przekonani, że oni są makiawelicznie genialni, obdarzeni jakimś geniuszem, znakomitym wywiadem, że dorabialiśmy czasami dodatkową interpretację. A tu nagle się okazało, że król jest nagi, że to nie działa, no że właśnie, nie ma paliwa.
No ale właśnie to jest to, co mówię, że no nagle się okazuje, że ten wywiad rozbudowany, wywiad elektroniczny, ja oczywiście nie twierdzę, że on nie ma sensu, czy że on nie istnieje, tak, ale no masa błędów, która tam jest popełniana, naprawdę zaskakuje. Ale zobacz też na inną konsekwencję. To znaczy Rosjanie mogli sączyć tą swoją propagandę przez długie lata, tak jak to robili, doprowadzając w pewnym sensie do Brexitu też moim zdaniem, wbijać ten klin w te europejskie społeczeństwa, w samą Unię jako taką. I teraz w przeciągu 3 tygodni cała ta robota poszła jak krew w piach, bo wszystkie te media i wszyscy ci ludzie, którzy gdzieś tam stanowią tą piątą kolumnę, to oni w ogóle teraz za bardzo chyba nie mogą się odzywać.
No, znaczy, Guardian puścił taki tekst, że NATO mogło nie prowokować. No, już w czasie inwazji.
Jasne, ale wiesz, no to patrzysz od razu na... Jeżeli ktokolwiek wyskakuje z takim tekstem, to on wystawia się tak, jakby się wystawiał z tabliczką, tak, jestem za Putinem. To wiesz, wcześniej to się wszystko bardzo subtelnie toczyło. Rosja, duże państwo, trzeba współpracować, wymieniajmy się gospodarczo.
Inwestowanie tak? No, w piłkę nożną, to no, przecież kupuje serca
tak,
milionów.
Tak, no i na wielu różnych polach Rosjanie to bardzo inteligentnie budowali, na tych jawnych i tych niejawnych, bo przecież tych aktywności też jest na pewno masa. A teraz nagle się okazało, że no, ze wszystkich tych poletek zostali w dużej mierze wymieceni, bo nawet jak się mówi o farmach troli i o jakichś takich aktywnościach w sieci, okej, to ma wpływ na społeczeństwo, my w Polsce też się ostatnio przekonaliśmy, tak, ale już bym tego tak nie przeceniał, jak wydaje mi się, że przez te kilka lat to było dużo groźniejsze, bo było mało uświadomione, a teraz wydaje mi się, że jednak jest tak, że trochę więcej ludzie o tym zaczynają mówić.
Ale ja usłyszałam ostatnio ciekawą rzecz od osoby, która nie zajmuje się profesjonalnie mediami, czyli nie spędza nad tym godzin, że ona jest świadoma tego, że istnieją fejki, i przegląda internet i myśli sobie, ja muszę sprawdzić, czy to jest fake, ale już do tego nie wraca, bo nie ma czasu i zostaje z takim poczuciem niepewności. Więc mi się wydaje, że jeśli chodzi o tę warstwę jednak internetową, to rosyjskie trolle dalej mogą być skuteczne w sianiu takiego zamętu i dość dobrze jednak są czytane te elementy, które na przykład polskie społeczeństwo mogą podzielić. Może dlatego, że też jesteśmy takim społeczeństwem, że to po prostu jest wyłożone na stole, który guzik nacisnąć, żebyśmy się zaczęli kłócić.
No, bez dwóch zdań tak jest, no bo cała ta historia dotycząca tych brakujących pieniędzy w bankomatach, czy tego, że zabraknie wkrótce paliwa. No ale zobacz, to jest trochę tak, że to zadziałało, ale na bardzo krótki czas. To znaczy to był dzień, dwa i ludzie tak otrząsnęli się, że no, nic się takiego nie dzieje.
A teraz te historie, że niby Ukraińcy będą mieli pierwszeństwo w szpitalach i tak dalej, nie łykną tego ludzie?
Tego się najbardziej boję. Mhm. To znaczy jeśli mówimy o zagrożeniach na najbliższe miesiące w takiej sferze dezinformacji, to o tego bym oczekiwał, to znaczy tego bym się obawiał w największym zakresie, no bo oczywiście jest tak, że oni dalej jakieś swoje aktywa propagandowe czy takie dezinformacyjne mają. I teraz jeżeli polityka ich wcześniej polegała na wbijanie klina, na próbę dezintegracji wewnętrznej, w sensie w jednym państwie i szerzej, to możemy się spodziewać, że każde drobne zadrażnienie polsko-ukraińskie, nie wiem, wiesz, no dojdzie,
pojedynczy
mamy 2 miliony ludzi, tak, więc może dojść do przestępstwa w jedną lub w drugą stronę, nie wiem.
Już wiemy, że doszło niestety na gwałcie na Ukrainie.
No tak, na przykład, ale może być tak, nie wiem, że pijany Ukrainiec pobije Polaka, tak, albo cokolwiek innego się wydarzy, wiesz, no przy 2 milionach ludzi to jest po prostu statystycznie całkiem realne i mam wrażenie, że w takiej krótkiej perspektywie czasowej będą to próbowali podgrzewać Rosjanie, bez dwóch zdań. A dłuższa perspektywa czasowa no to jest właśnie 500+, kolejki do szpitali, problemy w systemie edukacyjnym, no bo to są takie bolączki, z którymi my wcześniej mieliśmy styczność, no a one się być może teraz nawarstwią.
I tak? To też jak to może zadziałać, że w momencie, kiedy stoisz w takiej kolejce na przykład, a gdzieś ci mignęło, że to chyba jednak Ukraińcy będą mieli pierwszeństwo, to możesz sobie tak nadinterpretować, stojąc
tak,
w tej kolejce.
Tak, kolejki
po prostu
na SOR-ach, prawda, to generalnie jest taki temat, o którym mówimy od kilku lat.
Na przykład, i wrócisz do domu i opowiesz, że na własnej skórze, tak, na własne oczy widziałem. I to już po prostu zacznie lecieć, jako ta Kasia z Ząbek nieszczęsna, bo było kilka dni temu taka właśnie pseudoinformacja kolportowana, że to właśnie źródłem jest Kasia z Ząbek, naprawdę. Nawet Ministerstwo Zdrowia dosłownie tak to dementowało, że Kasia z Ząbek nie ma racji. Ale porównując jeszcze raz tę propagandę rosyjską i ukraińską, bo faktem jest, że państwa uprawiają propagandy. Tak po prostu jest. To jest w zasadzie jedno z zadań państwa. Tylko że ja widzę różnicę taką, powiedz, czy ty się z tym zgadzasz, że Rosja zasadniczo tworzy alternatywną rzeczywistość od nowa niemalże, gdzie te elementy prawdziwe są bardzo mikre, natomiast ukraińska jest taka, że tu położ większy nacisk, no więcej opowie o stratach rosyjskich, mniej opowie o swoich, tutaj ośmieszy Rosjan, o sobie nie będzie mówiła, o jakichś wpadkach i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest jednak ta zasadnicza różnica, jeśli można powiedzieć o jakimś rodzaju uczciwej propagandy, to chyba taka jest bardziej uczciwa.
Ja nie patrzę na to z perspektywy uczciwości, ale skuteczności. To znaczy bo jest takie powszechne skojarzenie, że propaganda to kłamstwo, które jest bzdurą. To znaczy ten komunikat propagandowy musi mieć pewną styczność z rzeczywistością, żeby ludzie się dali do tego przekonać. Im bardziej to będzie odrealnione, tym szansa na to, że przekonamy do tego ludzi, będzie niewielka. Więc Ukraińcy, tak jak powiedziałeś, Rosjanie kreując tą własną rzeczywistość od zera, no mogą wpływać na swoich obywateli, którzy są odcięci od innych źródeł informacji. Natomiast na świecie to jest mało skuteczne. Ukraińcy, świadomie wybierając elementy z tego przekazu, które chcą w jakiś sposób wyeksponować, powodują, że tak jak powiedzieliśmy, że spora część świata uwierzyła w tą opowieść, ale też zobacz na jeszcze jedną rzecz. To znaczy ja jak obserwuję swojego Twittera, nie śledziłem nigdy specjalnie wielu ukraińskich kont, natomiast teraz na tym tak zwanym feedzie, na timeline'ie mam po prostu wysyp różnego rodzaju informacji w różnych językach i to jest tak, że część z tego to są jakieś takie huby zajmujące się kolportowaniem tych informacji, ale część rzeczy udostępniają sami ludzie, tak? W imię pewnej solidarności i to jest na zasadzie albo tam kolejny zniszczony czołg, albo bo tam jest jakaś taka ośmieszająca historia do rosyjską armię na zasadzie jedzie konwój, tak ludzie wychodzą na ulicę, protestują i oni się zatrzymują, a potem się wycofują. Więc Ukraińcy zyskali tutaj olbrzymie pole manewru, jeżeli chodzi o kolportowanie tych własnych treści. Co ważne, spora część osób, pewnie może tam jest tak, że jest jakiś mechanizm też finansowy za tym, ale myślę, że duża część osób robi to po prostu z czystej sympatii i takiej przyzwoitości, uznając, że trzeba się powiedzieć po jednej ze stron. No i tutaj jakby na zasadzie walka dobra ze złem to się też pięknie wpisuje.
Ale myślisz, że obok gabinetu Zełenskiego siedzi ekipa, która cały czas pracuje w pocie czoła, jaką narrację ustawiamy?
Ja nie wiem, czy oni teraz mają na to czas, ale może zostało to wcześniej zaplanowane, jeszcze przed wojną na zasadzie budowy scenariuszy. Tak sobie wyobrażam mądrze funkcjonujące państwo, że planuje się kilka możliwych scenariuszy i któryś z nich w momencie krytycznym wdrażamy w życie, bo moment kryzysu to nie jest czas na wymyślanie, na konsultowanie, na tworzenie jakichś alternatywnych rozwiązań. To trzeba mieć przygotowane wcześniej. Nie wiemy też wszystkiego, no ale tak sobie zakładam na logikę, że skoro z różnych państw europejskich wędrowali do tak szkolić ukraińską armię instruktorzy z kilku państw europejskich, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby też firmy zajmujące się kreowaniem tej rzeczywistości i próbą sprzedaży jej w świat, żeby wspierały ich w tym, może na tym wcześniejszym etapie.
A powiedz, na ile istotne są takie postaci, jak obecna postawa Zełenskiego, Wołodymyra Zełenskiego, czy Witalija Kliczki razem z jego bratem? Czy oni są kluczowi? Czy bez nich by to mogło się rozsypać?
Myślę, że tak. Bez Zełenskiego zwłaszcza. No oczywiście, bo jest tam pewnie kilka osób z tego jego bliskiego otoczenia, no ale on faktycznie okazał się jakoś taką dosyć charyzmatyczną postacią. Zaskakujące to jest, bo tak wszyscy trochę tam się podśmiewali, prawda, z tego, że no tu aktor, że jakieś niepoważne role, ale okazuje się,
że... ze sobą bardzo niepoważne występy w kabaretach, już nie będę wypominać, ale są...
Ale okazał się mężem stanu, tak jak kiedyś okazał się takim mężem stanu Ronald Reagan. A nie okazał się Donald Trump. Ale chodzi mi o to, że na pewno...
A też doświadczenie telewizyjne.
Tak, ale chodzi mi o to, że na pewno bez niego byłoby trudno. Natomiast jeśli chodzi o Kliczkę czy innych sportowców, to tak naprawdę to, co robi robotę, to jest fakt, że oni po prostu są globalnie rozpoznawalnymi postaciami. Nie jest po prostu jakiś jeden z Ukraińców w okopach gdzieś tam, który opowiada, co się tam dzieje. Tylko są to postacie, które no, są rozpoznawalne z sukcesami, tak, mają też zasięgi w mediach, a realnie są pokazywane w tych sytuacjach wojennych gdzieś tam na ulicach Kijowa i myślę, a pomówię to, wymieniliśmy tylko tutaj dwa nazwiska takich postaci ze świata sportu jest jednak dużo sportu, czy innych aktywności, czy świata kultury jest dużo więcej i no to jeszcze nam ten przekaz po prostu uwiarygadnia. No.
Na koniec, czy propaganda, dobrze zrobiona propaganda może być czymś kluczowym w wojnie? Może przychylić jej szale?
Nie wiem, czy kluczowym, ale na pewno jest bardzo, bardzo ważnym elementem, bo tak naprawdę jeżeli jest mądrze zrobiona, to tej drugiej stronie odcina paliwo. I te przykłady niektórych tych konfliktów zbrojnych pokazywały, że właśnie jeżeli wiesz, mądrze to zrobisz, to jesteś w stanie no właśnie zniszczyć morale przeciwnika, przyciągnąć jakąś część opinii publicznej też przyciągnąć, czy spowodować, że część armii na przykład odmówi, tak, nie będzie chciała walczyć. Takie historie się zdarzały, ale byłbym daleki od takiego przekonania, że w propagandą można wygrać wojnę.
Albo w opinii publicznej, bo te liczne firmy, które się wycofują z Rosji, to część być może z wyrzutów sumienia i dobrego serca, ale część na pewno również z perspektywy biznesowej, po prostu bojąc się bojkotu społecznego.
Tak, chociaż z tymi bojkotami to różnie bywa, jak wiesz, bo w Polsce te bojkoty konsumenckie jakoś słabo się sprawdzają. Ale w wielu państwach one przynosiły oczekiwane rezultaty. Jeżeli do rosyjskiego społeczeństwa ma dotrzeć przekaz, że z tą władzą jest coś nie tak i że to, co te decyzje, które ona podejmuje, są nieracjonalne, to myślę, że oczywiście no, biorąc pod uwagę ten przekaz telewizyjny, którego nie jesteśmy w stanie w żaden sposób na niego wpłynąć, no to wpłyniemy po prostu na to, co dzieje się w ich życiu na co dzień. No, jeżeli się okazuje nagle, że nie masz samochodów, bo producenci się wycofali, no, wszyscy będą Wołgami jeździć, telefony za chwilę przestaną działać, kartami nie możesz płacić, chyba że chińskimi. W świat nigdzie nie polecisz, no bo nawet samoloty przestaną latać, tak? Być może do części osób to dotrze, tylko to jest właśnie pytanie do jakiej części. Czy to będzie 10, 20 czy 30%? No bo jeżeli jest tak, że jakaś część tego społeczeństwa w ogóle nie podróżowała, nie ma takich potrzeb, nie ma takich aspiracji, to to, że odetniesz ich od Netflixa, no ma dosyć niewielkie znaczenie.
No i też to, że nawet jeśli to do kogoś dotrze, to w jakim stanie będzie już wtedy Rosja? Bo jeśli Putin to przetrwa, to przecież może i w stronę państwa, no w zasadzie... No nie chcę tego powiedzieć, ale chyba powiem, no totalitarnego.
No ja myślę, że ono już teraz jest totalitarne. Dbają tylko o pozory, ale dbają od kilku lat. Natomiast funkcjonowała opozycja polityczna, ona była zmarginalizowana, ale była. No teraz większość tych opozycjonistów siedzi albo wyjechała, albo nie żyje. Tak więc to jest czysta fikcja. No, niezależnych mediów nie ma już żadnych. Nic już nie zostało. Poza jedną gazetą, którą no, zasięg ma taki, jaki ma w Moskwie, czytałem w Petersburgu. Teraz to już możemy chyba tak mówić.
Doktor Łukasz Szurmiński, badacz propagandy, Uniwersytet Warszawski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Bardzo dziękuję za wysłuchanie odcinka do końca specjalnego. Będzie więcej takich odcinków dotyczących wojny w Ukrainie. A w międzyczasie polecam wam cykl Gawarit Moskwa na OKO.press, który prowadzi dziennikarka tego portalu, Agnieszka Jędrzejczyk. Tam znajdziecie jeszcze więcej informacji dotyczących rosyjskiej propagandy. Polecam również, pewnie znacie, świetne analizy Ośrodka Studiów Wschodnich, codzienne, tekstowe, a także wideo. A tymczasem do usłyszenia.
To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia!